Będę dzisiaj kontynuował temat wstawiennictwa. I myślę, że jeszcze nie skończę dzisiaj. Jak widzicie, to jest obszerny temat. I chciałbym przypomnieć w kilku zdaniach, żebyśmy weszli w kontekst. Mówiliśmy o tym, dlaczego mamy się modlić. Po co w ogóle jest modlitwa? Bóg odpowiada na modlitwę swego ludu. Amen. Bóg odpowiada na modlitwę swego ludu. Mówiliśmy o tym, że na tym świecie funkcjonuje system dwóch królestw. Jest królestwo duchowe i królestwo tutaj ziemskie. I to, co na ziemi, jest poddane wpływom ducha. Więc to, co się dzieje tutaj na ziemi, ma swój wymiar w królestwie duchowym. Mówiliśmy o tym, że Bóg zawsze odpowiada. Natomiast nie zawsze manifestacja odpowiedź manifestacji tej modlitwy przychodzi nam od razu. Potrzebujemy nieraz trwać w walce, w wierze, napierać, aż przyjdzie. Mówiliśmy o tym, co jest celem wstawiennictwa. Z jednej strony to jest powstrzymywanie Bożego sądu. Z drugiej strony to jest egzekwowanie dzieła krzyża, to, co się dokonało na krzyżu Golgoty. Egzekwowanie nie na Bogu, na wrogu, który to powstrzymuje. Mówiliśmy o tym, że Bóg szuka człowieka, bo go potrzebuje. Szuka kogoś, kto będzie się wstawiał za osobę, za rodzinę, za kościół, za naród, za służbę. Bóg szuka człowieka za zgubionych. Mówiliśmy na temat tych składników efektywnego wstawiennictwa. Pierwszy i najważniejszy to jest Boża miłość. Amen. Boża miłość. Im więcej o tym myślę, tym bardziej jestem przekonany, że fundamentem chrześcijaństwa jest miłość. Boża miłość do człowieka, do tych, którzy go nie znają jeszcze, do braci, do sióstr w Chrystusie. Mówiliśmy, że następnym takim ważnym elementem, składnikiem wstawiennictwa to jest utożsamienie się z osobą, za którą się wstawiasz. To jest to współodczuwanie, że jest potrzebna żarliwość połączona z pragnieniem, że nieraz potrzebujesz coś zrodzić w modlitwie i nie zawsze to jest za 5 minut. Mówiliśmy o wytrwałości, która prowadzi do przełomu. Dzisiaj chciałbym mówić na temat wstawiennictwa za wierzących. Ilu z was ma taką świadomość, że każdy z nas potrzebuje wstawiennictwa? Wiecie dlaczego? Bo nikt z nas Rambo nie jest. Wierzący też mają słabsze dni. Amen? Też są atakowani nieraz. Potrzebujemy mieć to zrozumienie. W liście Jakuba, 5 rozdział, przeczytam 2 wiersze, 19 i 20. Jakub mówi, bracia moi, więc pisze to do wierzących, do swoich braci w Chrystusie. Jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a więc jest to możliwe, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci, zakryje mnóstwo grzechów. Widzicie, nieraz za takich ludzi jest potrzebne wstawiennictwo. Dlatego, że wróg przychodzi i oszukuje. Bóg powołuje niektórych ludzi do służby. I zacznę tutaj od tego, że ci powołani słudzy Boga, Oni w szczególny sposób potrzebują modlitwy wstawienniczej. Przeczytam kilka wersetów, w których Paweł mówi o sobie. List do Kolosan 4:3. Zobaczmy to. List do Kolosan, 4:3. Paweł pisze do kościoła w Kolosach i mówi tak: módlcie się i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. Paweł wiele podróżował i on ciągle zwracał się z taką prośbą: módlcie się za nas, za ten cały zespół, który jeździ, za mnie. List do Rzymian, 15:. Potem powiem dlaczego. 15:, list do Rzymian. Będziemy czytać od 30. Proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Widzicie, modlitwa jest walką. To nieraz jest walka. I kiedy myślę o walce, bardzo często będziesz walczył sam z sobą, ze swoją cielesnością, po to, żeby wejść w modlitwę. Ale modlitwa też będzie walką z mocami ciemności, po to, żeby przełamać opór, po to, żeby odpowiedź Boga przyszła, żebyśmy widzieli ingerencję Bożą. I potem mówi tak: bym został też wyrwany z rąk niewierzących i aby posługa moja została dobrze przyjęta przez świętych. Widzicie, do tych rzeczy potrzebna jest modlitwa. 2 Tesaloniczan. 2 Tesaloniczan. I przeczytamy z 3 rozdziału. 1 i 2 wiersz. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Paweł prosił wierzących o modlitwę za niego, po to, żeby słowo Pańskie się poszerzało i żeby oni byli wybawieni od takich przewrotnych, złych ludzi, których używa wróg po to, żeby zatrzymać to. List do Efezjan. List do Efezjan, 6 rozdział. 18 i 19 wiersz. 20. W każdej modlitwie. Tak naprawdę to rozszerzone tłumaczenie mówi tak: w każdego rodzaju modlitwie. A więc jest wiele rodzajów modlitwy. I Paweł mówi: w każdym rodzaju modlitwy i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. Mówi tutaj o modlitwie w duchu. I najczęściej jest to modlitwa nie tylko prowadzona poprzez Ducha Bożego, ale też poprzez ten dar, dar języków. To jest jedyny dar dany dla nas, po to, żebyśmy byli mocni. Dlatego, że kiedy my poddajemy się Duchowi Świętemu, to On zawsze będzie się modlił zgodnie z wolą Boga. Amen. I tak czuwajcie za wszystkich świętych. Z wytrwałością, błaganiem za wszystkich świętych. Zwróćcie uwagę, za wierzących. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to powinienem czynić. Tacy ludzie. Dlaczego to jest ważne, kochani? Ci, którzy stoją w miejscu autorytetu, którym Bóg daje służbę, jest taka duchowa, takie duchowe prawo. Wróg przede wszystkim będzie ich atakował. Przede wszystkim. Dlatego, że kiedy ich zatrzyma, to zatrzyma służbę. Uderz w pasterza, owce się rozproszą. To jest biblijne stwierdzenie. Amen. Więc potrzebujemy modlić się o takich ludzi, o bezpieczne podróże, o Boże prowadzenie w służbie, o modlitwę, o posługę aniołów dla tej służby, o namaszczenie do manifestacji Bożego Królestwa, o ochronę dla rodziny, Dlaczego? To jest tak ważne. Sami przez to z żoną przeszliśmy i widzimy to. I to nie tylko jest moje osobiste świadectwo, ale też słyszałam innych wierzących, którzy posługują. Wróg robi wszystko, że jak się nie może dotknąć ich życia, to dotknie najbliższej osoby, emocjonalnie związanej z tą osobą. Zrobi to tylko po to, żeby ta osoba zatrzymała się i odpuściła sobie na jakiś czas. Podzielę się z wami pewnym świadectwem. Kiedy pierwszy raz leciałem na Ukrainę samolotem, bo zostałem zaproszony i mieliśmy tam z takim zespołem ludzi, mieliśmy tam prowadzić takie seminarium na temat okultystycznych rzeczy. Więc diabeł wiedział, z czym tam jadę. Jechaliśmy samolotem i w pewnym momencie siadła na mnie taka demoniczna czapa w tej samolocie i tak jakby mnie coś chciało wypchnąć z powrotem. Ja byłem zaskoczony tym. Tak jakby ktoś mówił, jesteś tu niepotrzebny, wracaj, wracaj. I za chwilę pilot mówi, właśnie przekroczyliśmy granicę z Ukrainą. To mi dało bardzo dużo do myślenia. Ktoś nie wierzy, że są demony terytorialne. Może nie ma na ten temat objawienia, a ja wiem, że coś takiego istnieje, jest bardzo realne. Pojechaliśmy tam, zaczęliśmy posługę. Mieszkaliśmy w hotelu. Na drugi dzień znowu przyszło do mnie takie nasilenie. Jak wrócisz do domu, będzie już po pogrzebie twojej żony. Ja to odrzucałem, ale to się nasilało. Nasilało się. Więc próbowałem zadzwonić do domu, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. Ja się nie mogłem dodzwonić. Inni zespołu dodzwonili się, ale powiedziałem, to spróbujcie zadzwonić do żony. Nie mogli się dodzwonić. Więc nie wiedziałem, co będzie. Więc to się tak nasilało, a miałem tam tydzień czasu, mieliśmy tą posługę. Więc powiedziałem sobie tak, ja muszę coś z tym zrobić, bo dalej nie będę mógł funkcjonować w namaszczeniu, bo to będzie przeszkodą i zatrzyma to. Więc powiedziałem Panu tak, ja wtedy dużo rzeczy nie wiedziałem, tego co wiem dzisiaj. Panie, jeśli to rzeczywiście tak jest, że moja żona odeszła, okej, przynajmniej wiem, że jest w niebie, będzie pierwsza, trudno. I uspokoiłem się i ta presja odeszła ode mnie. I kiedy wracałem, nie wiedziałem, co zostanę. I kiedy wróciłem do domu, tam były pewne rzeczy niepokojące z chorobą i tak dalej, ale zacząłem o tym wszystkim rozmyślać i pomyślałem sobie tak. Diabeł wiedział, z czym tam jadę. Nie chciał, żebym tam był. Chciał mnie wystraszyć, żebym zrezygnował, żebym wsiadł w następny samolot i wrócił. Może gdybym sam był, to może bym mi tak zrobił. Tego nie wiem dzisiaj, ale byłem z zespołem ludzi, więc miałem jakąś odpowiedzialność. Inni tam oczekiwali na to. Widzicie, służba pańska to nie jest zabawa, więc to nie jest dla dzieci. To mi dało dużo do myślenia i dużo mnie nauczyło. I przez pierwsze lata tej służby, bardzo często, kiedy wracałem do domu, moja żona nadawała się do szpitala. I ja wiedziałam, że diabeł chce mnie zatrzymać. I powiedziałam mu, nigdy mnie nie zatrzymasz. Nigdy, nigdy, nigdy. I musieliśmy to przełamać. Musieliśmy przełamać te diabelskie pomysły, ataki. Dzisiaj to już od lat, to już tego nie ma, ale przeszliśmy przez to. Dlaczego się tym dzielę? Żebyśmy my jako Kościół rozumieli, że wróg robi wszystko, żeby zatrzymać służbę i zrobi wszystko, co będzie mógł. Widzicie, kiedy nie może dotknąć osoby, która posługuje, spróbuje zaatakować rodzinę, czyli najbliższą osobę, połączoną emocjonalnie. Powiem wam, łatwiej się modlić o osobę, której nie znasz, niż za osobę z rodziny. O wiele łatwiej. Mówię to po to, żebyśmy my jako Kościół rozumieli, że ci, którzy są jakby w tym miejscu autorytetu, oni potrzebują modlitwy, potrzebują osłony. Potrzebują ochrony dla rodziny, dla dobytku, mieszkanie, dom, cokolwiek to jest. Potrzebują też modlitwy o zaspokojenie wszelkich potrzeb związanych ze służbą. To mogą być potrzeby techniczne, nagłośnienie, czy środek transportu, potrzeby finansowe, inne i tak dalej. Jest, kochani, coś takiego jak świadome partnerstwo służby. Nie wiem, dlaczego to mówię, ale wiem, że mam to powiedzieć, więc powiem. Służby przynoszącej owoce dla Bożego Królestwa. Są różne służby. My sami z żoną od lat jesteśmy partnerami pewnej służby międzynarodowej, przynoszącej duże owoce dla Królestwa. Nie tylko się modlę o to, też siejemy finanse w to. I nie pytajcie się, w jaką służbę, bo nie powiem wam. Dlatego, że to musi Duch Święty was poprowadzić. Ale bycie w takim... Na czym polega to partnerstwo? Że jesteś stałym wstawiennikiem dla Bożej służby. I to jest decyzja serca. Miałem na Ukrainie, w takim kościele, pewną kobietę, która się modliła za mnie przez cały czas. Tam przyjeżdżałem przez lata. I kiedyś Pan mi pokazał na modlitwie jej twarz i powiedział, ona się za Ciebie tyle modli. Więc powiedziałem, Panie, pozwól mi, że pojadę tamto i podziękuję. I za 2 lata byliśmy z Piotrem wtedy, pamiętasz? Ona była zdziwiona. I potem po 3 miesiącach odeszła. Ona, jak mi się z nią żegnałem, powiedziałem tak, jak pójdziesz tam, to pozdrów Jezusa. Istnieje taki wolontariat dla służby. To jest sianie swoich umiejętności, zdolności, czasu. To jest poświęcanie się. Istnieje też takie sianie ofiar finansowych na Bożą służbę, jakieś deklaracje finansowe i tak dalej. Istnieje, kochani, takie duchowe prawo, że siejąc służby, zbierasz ze służby. Co mam na myśli? Że ta sama nagroda w niebie będzie dla tych, którzy wspierają służby, jak i tych, którzy są na pierwszej linii. Dokładnie tak samo. Wstawiennictwa potrzebują także Boże dzieci, które zostały gdzieś na swojej drodze oszukane przez wroga, poszły w grzech. Oni potrzebują wstawiennictwa swoich braci i sióstr w Chrystusie. Wiele Bożych dzieci żyje w takiej diabelskiej niewoli i potrzebuje nieraz pomocy nawet w uwolnieniu. I chcę wam powiedzieć, tacy ludzie, oni nie potrzebują krytyki, osądu czy bicia ich Biblią po głowie. To niczego nie da. Oni potrzebują pomocy, potrzebują akceptacji osoby. Ja nie mówię ich uczynków, ale akceptacji osoby, miłości, współczucia, przebaczenia, często też uwolnienia. Podzielę się z wami tutaj pewnym świadectwem. Mieliśmy z żoną takiego duchowego syna, bardzo nam bliskiego. I w którymś momencie wróg dotknął się, gdzieś była furtka w jego życiu, dotknął się go. I powiem wam, co zrobił. Najpierw wyprowadził go z kościoła, potem wyprowadził go z miasta, potem dał mu dobrą pracę, dał mu dużo kasy i w końcu podstawił mu kobietę. I małżeństwo właściwie było prawie w rozsypce. I myśmy tam jeździli, posługiwaliśmy jego żonie. W którymś momencie przyjechaliśmy tam i też zastaliśmy jego. Powiedziałem mu wprost, chcę, żebyś wiedział, że nigdy nie odrzucimy ciebie jako człowieka, ale to, co robisz, jest nie do przyjęcia. To, jak postępujesz. Rozpłakał się i wyszedł z domu. Myśmy żonie musieli posługiwać, żeby scalić ją po prostu, bo to, wiecie, dla kobiety, dla żony to zawsze jest tragedia, to jest trauma, kiedy się dowiaduje, że mąż takie rzeczy robi. Ale to było bardzo subtelne. Najpierw wyprowadził go z kościoła, bo jego oczekiwania nie zostały spełnione. Potem wyprowadził go z miasta. Potem dał mu dobrą pozycję w firmie i masę kasy. I na sam koniec podstawił kobietę. I chcę wam powiedzieć, że ten przykład, który mówię, dla mnie to jest prawie książkowy przykład, że bardzo często właśnie tak się dzieje. I znam ludzi, którzy wyszli ze wspólnoty, w której byli. Nie mówię tutaj też o naszej. Mam kontakty z innymi, więc wiem. Niby byli prowadzeni, ale gdzieś ich życie się zagubiło. Kiedy wracam do tej pierwszej, do tego świadectwa, ze względu na to, że to był bliski nam sercu człowiek, zacząłem wołać do Boga za niego. Pan dał mi obietnicę ze słowa i wiedziałem na 100%, że Bóg dotknie się jego życia i on wróci do Boga. Tym bardziej, że nad jego życiem powołanie jest. Myślałem, to może przed jego śmiercią to się stanie. Ale napierałem na to, napierałem. Wysłałem mu to słowo przez maila i powiedziałem: Bóg mi obiecał, że to słowo jest dla ciebie, że przyjdzie dzień, że cię dotknie. I bardzo szybko Bóg tak pokierował jego życiem, że on wrócił do Boga. Pokutował ze wszystkich rzeczy. Wszystko się, Pan scalił to wszystko. Teraz pomyślmy sobie taką rzecz. Gdyby się za niego nikt nie wstawiał, gdzie by mógł skończyć? Ja podaję jeden z przykładów, ale chciałbym, żebyśmy byli świadomi, że wróg robi takie rzeczy. On robi wszystko, co może, żeby okłamać, oszukać, zranić, zniewolić, oddzielić od relacji z Bogiem i od z relacji z braci i sióstr w Chrystusie. Chcę wam powiedzieć tak, nie ma doskonałych kościołów. Nie liczcie na to, że taki znajdziecie, bo tego nie ma. To Jezus Chrystus jest doskonały. Wielu ludzi ma oczekiwania od miejsca, od innych ludzi. I potem przychodzi zawód, niespełnione oczekiwanie. Niektórzy ludzie z niespełnionymi oczekiwaniami w tym świecie wpadają w depresję. Wiecie dlaczego? Nie mają zbudowanej tożsamości. Zawsze możesz mieć cudowny czas z Panem. Zawsze, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, w jakimkolwiek miejscu. Możesz mieć spełnienie z Jezusem, ze swoim Ojcem w niebie. I to jest coś, co każdy z nas powinien zbudować w swoim życiu z Bożą łaską, która jest dostępna. Wstawiennictwo potrzebuje najpierw złamać tą demoniczną moc, która wpływa, nieraz trzyma duszę Bożego dziecka, brata czy siostry w Chrystusie. I kiedy nie wiesz, jak się modlić, dobrze jest się modlić. Duchu Święty, Ty, który wszystko wiesz. Badasz nawet głębokości samego Boga. Ty znasz życie tego człowieka. W cudzysłowie Jasia nazwijmy go. Ty znasz życie Jasia. Ty znasz dostęp do jego serca, Panie. Ty wiesz, co go trzyma. I ja wiem, i Ty wiesz. Oboje wiemy i chcemy zobaczyć przełom w jego życiu. Powrót. Pokaż mi, co go trzyma, bo wtedy będę mógł się efektywniej modlić. I nieraz Pan pokazuje albo demoniczne warownie, które trzymają system myślenia człowieka, albo pokazuje ci duchy, które się przekleiły do życia tego człowieka i mają wpływ na niego dzień i noc. I taki człowiek nie wie. On ma wpływ na umysł, nieraz postępuje tak, nieraz tak. On nie potrafi z tego wyjść. To jest jak zasłona. Więc dobrze jest modlić się o takie rozpoznanie od Pana. To jest ważne. I ja wierzę, że kiedy jesteśmy wrażliwi na Ducha Świętego i mamy z Nim społeczność, On nam pokaże to. Wiecie dlaczego? Bo Jemu bardziej zależy niż nam. Bogu Ojcu bardziej zależy na swoim dziecku, niż my sobie myślimy o tym. I kiedy to otrzymujesz i wiesz, to wtedy jest potrzebna modlitwa z tej pozycji władzy i autorytetu, przełamująca tą diabelską moc, związująca ją. Jakie są warunki takiej modlitwy? Wiecie, każda modlitwa powinna być oparta o prawdę słowa, wypływająca ze słowa. Boże Słowo, ono przekazuje, w ogóle słowa służą do przekazywania myśli, amen? Słowo Boże przekazuje nam myśli, zamysły samego Boga. I kiedy w modlitwie my przyjmujemy to Słowo, które Duch Święty nam wskazuje, ja na przykład otrzymałem to Słowo nie tylko do tej osoby, o której mówiłem. Powiem wam, jak to nieraz jest. Nieraz studiujesz Biblię, coś czytasz i nagle pewien fragment, jakby Duch Święty zatrzymuje cię, ożywia go i masz takie głębokie wewnętrzne przekonanie. To jest Słowo dla tej i dla tej osoby. I wtedy wiesz, że wiesz i potrzebujesz wiedzieć wtedy, co dalej z tym zrobić. Nie idź na ślepo. Nie idź na ślepo. Módl się, co z tym zrobić. Duch Święty pokazał. On zna najlepszy czas, zna najlepszy moment. I były nieraz takie sytuacje, kiedy miałem przekonanie, na przykład napisać maila do danej osoby pod wpływem słowa. I to był namaszczony mail, który może przynieść przełom w życiu osoby. Gdy w modlitwie też wyznajesz z wiarą to Słowo Boga dla danej osoby, uwalniasz Jego myśli, Jego zamysły, Jego wolę. I Biblia pokazuje nam wiele fragmentów Bożego Słowa, których możemy używać w naszych modlitwach. Dobrze jest, wiecie, każda modlitwa potrzebuje być prowadzona, żeby była najbardziej efektywna, potrzebuje być prowadzona i inspirowana przez Ducha Bożego, nie przez nasze pomysły. Nie przez moje chcenie. Wiecie dlaczego? Bo tylko Duch Święty zna właściwy czas, zna właściwy moment i sposób, żeby dotknąć. On to wie. My często możemy działać na oślep. Więc lepiej poświęcić czas, żeby wiedzieć, kiedy uderzyć, w co uderzyć i czym uderzyć. Więc w modlitwie potrzebujemy poddawać się pod prowadzenie Ducha Świętego. Może powiesz tak, to widzicie, to, czym się teraz dzielę, to nie jest coś, co Bóg kładzie ci na serce w taki sposób, że jęczysz przed Bogiem i zdradzasz to w bólach, w cierpieniu. To nie jest to. Bóg kładzie ci na serce i ty wiesz, że powinieneś się wstawiać, bo zależy ci na osobie. I to nie jest coś takiego, że to o tym wstawiennictwie, które mówiłem poprzednio. Ale wiesz, że ta osoba potrzebuje pomocy i Duch Święty ci wskazuje ją. To kiedy On nie porusza ciebie, to ty musisz poruszyć Jego. Wiecie, co mam na myśli? Zaczynasz. Idziesz i zaczynasz się modlić za tą osobę. A najlepiej, kiedy ty zaczynasz, to potrzebujesz wejść w sferę ducha. Kiedy zaczynasz modlitwę i czekasz, w końcu On przychodzi. I kiedy On przychodzi, zaczyna cię dotykać Duch Święty, to wtedy potrzebujesz poddać się Jemu, żeby On cię poprowadził w tej modlitwie. Jeśli nie wiesz, jak się wstawiać, módl się językami za osobę. Wiara jest niezbędna do tego, żeby modlitwa była wysłuchana i to jest chyba oczywiste. Ważne jest też, kochani, żeby nasze życie jakby było w takim realnym przymierzu z Bogiem. Ja uważam, że jest to jeden z warunków skutecznej modlitwy. Co mam na myśli? Bądź spójny sam z sobą i z Bogiem. Jeśli sam jesteś rozdwojony, to ta modlitwa nie będzie skuteczna. Będzie ci się trudno poddać pod prowadzenie Ducha Bożego. Każdy grzech powinien być wyznany. I to, co kiedyś się dzieliłem tutaj, musimy się pozbyć raz na zawsze ducha samousprawiedliwiania się. On jest za tłusty i wypasiony za bardzo. Trzeba się tego pozbyć. Twoje sumienie musi być obmyte krwią baranka. Wtedy możesz służyć żywemu Bogu. Tak naucza słowo. Bądź wolny od wszelkiej urazy, kontroli, zamieszania, troski, lęku. Te rzeczy muszą odejść. Jeśli nie odejdą, będzie ci trudno odebrać coś od Boga. Trudno ci będzie poddać się Jemu. Trudno ci będzie jakby odebrać Jego prowadzenie, Jego słowo dla ciebie czy w tej sytuacji. Żyj w pokoju z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Żyj w posłuszeństwie i w poddawniu się Jezusowi Chrystusowi jako Panu. Służ Panu. My wszyscy powinniśmy mieć służbę Pańską. Służ Panu swoim naturalnym obdarowaniem i darami Ducha Świętego, tak jak cię Duch Święty prowadził i wyposażył. Ale są też takie kroki. Potrzebujesz wejść w Jego obecność najpierw. Może potrzebujesz muzyki właściwej. Ja bardzo lubię delikatną muzykę, instrumentalną. Potrzebujesz oddzielenia, samotności, wyciszenia się. Nieraz to wszystko potrzebuje być połączone z postem. Zawsze wchodzisz do Jego obecności poprzez krew, mając świadomość, co Jezus Chrystus zrobił dla ciebie na krzyżu. Tą głęboką świadomość, co ta krew uczyniła. Świadomość dzieła krzyża, świadomość przymierza z Bogiem, trwania w przymierzu, świadomość mocy krwi odkupieńczej Jezusa. I kiedy wchodzisz w Jego obecność, potrzebujesz zacząć od dziękczynienia. Dziękuj Bogu Ojcu, dziękuj Jezusowi za to, co zrobił dla ciebie. Zacznij dziękować. Dziękczynienie prowadzi do wdzięczności. Wdzięczność prowadzi do chwały. Chwała i uwielbienie. Wywyższaj i uwielbiaj Boga jako Boga Wszechmogącego. I mów: Ojcze, wielbię Ciebie jako Tego, który jest Wszechmogący, który wszystko może. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Możesz podawać Mu przykłady z Jego własnego słowa. Był w takiej sytuacji, Ojcze, wołał do Ciebie, wysłuchałeś, uczyniłeś to i to, przyszedłeś. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, jesteś Bogiem cudów. Wywyższaj i uwielbiaj Boga jako Boga, pełnego miłości, łaski, miłosierdzia. Pamiętaj jedną rzecz, nie zaczynaj od prośby. Nie zaczynaj od tego. Zacznij od wywyższania Boga jako Boga. Halleluja. I pamiętaj, Bóg nie mieszka w troskach, Bóg nie mieszka w lękach, Bóg nie mieszka w narzekaniach, Bóg nie mieszka w krytykanstwie. On mieszka tylko i wyłącznie w chwałach swego ludu. Tylko i wyłącznie w chwałach swego ludu. Tylko i wyłącznie w chwałach swego ludu. Tak jest napisane. Więc jeśli potrzebujesz Jego obecności, a potrzebujesz, to potrzebujesz wejść w chwałę i zacząć Go wielbić. Oczekuj na obecność. Oczekuj, że przyjdzie. Kiedy zaczynasz modlitwę i oddawanie Mu czci i czekasz, przyjdzie Jego obecność. Kiedy przychodzi, zacznij się poddawać Jemu. Pozwól Mu, żeby On Cię napełnił, żeby Cię dotknął. Dotknął Cię miłością, świętą obecnością. W Jego obecności zaczynasz widzieć prawdę o sobie samym, prawdę o osobie, za którą się modlisz. W Jego obecności najmniejszy grzech musi być wyznany, bez żadnego usprawiedliwiania się. Sumienie musi być obmyte krwią baranka, aby mieć pokój sam z sobą i z Nim. W Jego obecności możesz Go poprosić: Panie, pokaż mi tę osobę tak, jak Ty ją widzisz. I zobaczysz ją oczami Boga, oczami Chrystusa, a wtedy Twoje nastawienie jest zupełnie inne. To już nie jest ziemskie, cielesne nastawienie. Masz inną perspektywę. Bo widzisz z jednej strony rzeczywistość, w której ten człowiek jest, a z drugiej strony widzisz, jak Bóg patrzy na to. I zobaczysz, że w tym nie ma żadnego osądu. Że jest pragnienie pomocy. Jest pragnienie pomocy dla tego człowieka ze strony Boga. Potem przychodzisz przed tron łaski. Wiecie, Bóg zasiada na tronie łaski. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. W Jego obecności powołujesz się na Jego słowo, na Jego obietnicę. Powołujesz się na przelaną krew Jego Syna. To działa, mówię wam, że to działa. Możesz mówić: Ojcze, Twój Syn przelewał za Niego, za Nią swoją krew i widzisz, co wróg zrobił. Nie zgadzam się na to. Nie dopuść, żeby ta przelana krew poszła na marne. Nie dopuść do tego, żeby wróg wygrał w tym miejscu. Nie dopuść do tego. Przedstawiasz Panu stan rzeczy. Stan osoby, za którą się modlisz. Wtedy możesz z perspektywy, z fundamentu miłości, Bożej miłości, która jest rozlana w Twoim sercu przez Ducha Świętego, zaczynasz inaczej widzieć tą osobę i z tego fundamentu Bożej miłości zaczynasz mówić do Ojca zawsze przez Jezusa. Więc prosisz Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa o Jego miłosierdzie, o łaskę dla tej osoby. Powołujesz się na Jego obietnicę daną Ci przez Ducha Świętego, jeśli otrzymujesz taką. Widzicie, w tym miejscu jedna modlitwa wiary nie zadziała prawdopodobnie. Modlitwa wiary jest wtedy, kiedy modlisz się za siebie, o swoje potrzeby. We wstawiennictwie wiara jest potrzebna, ale nie modlisz się modlitwą wiary. Modlitwą wiary modlisz się jednym zdaniem i dziękujesz Bogu, że masz. Tu trzeba stoczyć nieraz walkę, wojnę. Kiedy On przychodzi do Ciebie, przychodzi Jego obecność, z Nim przychodzi wiara. Dobrze jest, kochani, zanim zaczniesz z pozycji władzy i autorytetu wejść w miejsce wiary. Biblia mówi w drugim liście do Koryntian. Otworzymy sobie to. 2 Koryntian 4:13. To jest ważny werset. 2 Koryntian 4:13. Mając zaś tego samego ducha wiary. Mając zaś tego samego ducha wiary. O kim Paweł mówi? O czym? Tego samego ducha wiary. Jakiego ducha wiary? Tego samego, który miał Jezus. Mając zaś tego samego ducha wiary, który miał Jezus Chrystus. Jak to jest napisane? Uwierzyłem, przeto powiedziałem. I my wierzymy i dlatego mówimy. Więc zanim wyjdą słowa, wejdź w miejsce wiary. Mówię tutaj o modlitwie z pozycji władzy i autorytetu. Zanim wyjdą słowa, wejdź w pozycję wiary. Przemawiasz i nakazujesz mocy ciemności, aby uwolniła duszę tego człowieka, którą trzyma w ciemności, którą kontroluje. I wtedy możesz powiedzieć przez bunt czy niezależność, cokolwiek to jest, lęk. Możesz związać demoniczne moce, które mają wpływ na tego człowieka i zakazać im działania. Modlisz się listem do Efezjan. Otwórzmy sobie list do Efezjan. To jest cudowna sprawa. 1 rozdział. To jest potężne, namaszczone słowo. I modlisz się w taki sposób. Boże, Pana naszego Jezusa Chrystusa, od 17 wiersza. Ojcze chwały, daj Jasiowi ducha mądrości i objawienia, aby mógł Ciebie lepiej poznać. Inne tłumaczenie mówi, aby mógł być z Tobą jedno, przebywać z Tobą, być z Tobą jedno. Oświeć oczy serca Jego, aby On wiedział, jaka jest nadzieja, do której został powołany przez Ciebie. I jakie bogactwo chwały jest Jego udziałem w dziedzictwie, jakie ma w Chrystusie. I jak jest nadzwyczajna wielkość Twojej mocy wobec Niego. Przecież On wierzy w Twego Syna Jezusa. Modlisz się. Z 3 rozdziału. Od 16 wiersza. Spraw według bogactwa chwały swojej, żeby Jasio był przez Twego świętego ducha Jego mocą utwierdzany w wewnętrznym człowieku. Żeby Twój Syn Jezus Chrystus przez wiarę zamieszkiwał w Jego sercu. Żeby On był wkorzeniony i ugruntowany w miłości Twojej. Żeby On zdołał pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i mógł poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Aby został wypełniony całkowicie Twoją pełnią. Modlisz się, wołasz, wstawiasz, napierasz. Panie, niech Twoja moc, która działa w nim, ta moc, która potrafi uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o czym on myśli albo o co prosi. Działaj tę moc, niech on zobaczy to daleko więcej. Napierasz tak, napierasz tak. To nie jest jednorazowa modlitewka. Napierasz. Nieraz. Może to trwać 5 minut, a nieraz może to trwać godzinę. Zawsze musisz wiedzieć, mieć przekonanie, na dzisiaj wystarczy, na teraz wystarczy. A potem Duch Święty znowu ci to przypomina, więc idziesz i znowu napierasz. Jedziesz samochodem, Duch Święty ci przypomina i modlisz się. Gdziekolwiek jesteś, Duch Święty ci to przypomina, modlisz się. Dotąd, jak długo? Aż przełom przyjdzie. Są gorsze sytuacje. Rozbite małżeństwa, wierzące na przykład. Wierzący idzie nie tam, gdzie trzeba. Opowiem wam historię. Mam przyjaciela pastora. Jego syn służył Bogu. Do kościoła przeszła kobieta wierząca, starsza kilkanaście lat od niego. Ale przyszła z duchem ciemności, owinęła go wokół palca i pociągnęła go za sobą. I on przyszedł do ojca i powiedział, że się zakochał. Ojcu włosy dęba stanęły, bo on potem zobaczył, co to za kobieta. Zrozpaczony był. Żadne słowa nie przemawiały, żadne argumenty nie przemawiały. Widzisz, kiedy duch za tym stoi, to jest zaślepienie. I tutaj na argumenty nie trać czasu, bo to nigdy nie zadziała. Nigdy. Nawet kiedy będziesz mu czytał słowo. Bo za tym stoi demoniczna moc, którą najpierw musisz złamać, związać. Zadzwonił do mnie. Ja powiedziałem, nie martw się. Jest wyjście, halleluja. Jest taki fragment, Księga Ozeasza, drugi rozdział. Używałem go już sporo razy i za każdym razem działało. Księga Ozeasza, drugi rozdział. Przeczytam od 8 do 9. Widzicie, to jest fragment, kiedy Bóg mówi o Izraelu jako o swojej małżonce, która go zdradziła i odeszła. I Bóg mówi, co zrobi. Oto ja zagrodzę jej drogę cierniem. Widzieliście ciernie, krzaki cierniste rosnące tam w Izraelu? Ponoć mają takie, ja nie byłem, ale ponoć mają takie długie kolce. Są bardzo twarde. U nasady są dość grube, a u góry są tak ostre, że nie musisz uważać, bo opuszek, jak naciśniesz lekko mocniej, to ci natychmiast przekuje. Jasne jak igła. Zagrodzę jej drogę cierniem. Wyobraź sobie, że ktoś chodzi pewną drogą, a Bóg mówi, teraz ciernie postawię tutaj. Więc jak zacznie iść, to te ciernie pokaleczą. Odgrodzę ją murem tak, że nie znajdzie swoich ścieżek. To jest najtrudniejszy, kochani, najtrudniejsza sytuacja do tego, żeby ktoś wrócił do Boga. Najbardziej trudna i najbardziej bolesna, ale skuteczna. Odgrodzę ją murę tak, że nie znajdzie swoich ścieżek. Gdy będzie biegać za swoimi kochankami, nie dogoni ich. Gdy szukać ich będzie, nie znajdzie. I wtedy powie tak, nurze, wrócę do pierwszego swojego męża, wtedy było mi lepiej niż teraz. I powiedziałem tak, będę się modlił tym słowem. I modliłem się przez telefon i on to słyszał. Powiedziałem, żebyś się zgodził tylko ze mną. Nie minęło 3 miesiące, sprawa została rozwiązana. Demoniczna moc została złamana. Prosiliśmy o coś Boga, Bóg odpowiedział. To go kosztowało, tego młodego człowieka. To kosztowało też tą kobietę. Ból i cierpienie. Ale Bóg odpowiedział na modlitwę. To są trudne rzeczy, ale po ludzku sytuacja wyglądała beznadziejnie. Wtedy Bóg sam zaingerował, bo ktoś z jego dzieci prosił go o to, a była potrzeba, bo Bóg widział, co wróg zrobił z jego dziećmi. Nieraz jest tak, że masz słowo we wstawiennictwie, związujesz te demoniczne moce, zakazujesz im działania, ogłaszasz i prorokujesz do duchowego świata Bożą wolę, ale musisz znać Bożą wolę dotyczącą sytuacji. Nie, że tobie się wydaje, że Bóg tak powinien zrobić. Boża wola jest zawsze oparta o Jego Słowo, nie o twoje pomysły. Więc musisz mieć na potwierdzenie Słowo Pana i wtedy możesz iść w wierze. Prorokowanie bez wiary to szkoda czasu na to. Ale jeśli masz Słowo i masz się czym podeprzeć i wiesz na 100%, że to jest w woli Bożej, żeby tak było, wtedy możesz się tak modlić. Myśmy wiedzieli, że to jest w Bożej woli. Dlatego tak żeśmy się modlili. Ogłaszasz, prorokujesz do świata duchowego Bożą wolę. Często modlisz się tak, jak cię Duch Święty prowadzi. Kochani, wstawiennictwo za wierzących potrzebuje być wytrwałe. Każde wstawiennictwo potrzebuje być wytrwałe. Nieraz jest tak, że Pan położy ci coś na sercu, że to będzie tak głębokie, tak bolesne, że wypowiesz jedno zdanie i stanie się. Ale nieraz tego nie masz. I nie pytajcie mnie dlaczego, bo nie wiem. Ale wiem jedno, że wielu wierzących potrzebuje wstawiennictwa. Potrzebuje. To musi być wytrwałe, ciągłe, aż do widocznego przełomu. I często, powiem wam, jest to długotrwała walka. Jest to długotrwała nieraz wojna. To może nieraz nawet lata trwać. Jest jedna rzecz, którą Biblia nam obiecuje. Zwycięstwo nad mocą ciemności mamy zagwarantowane. Mamy zagwarantowane. I w związku z tym to jest pozycja wiary, bo masz zagwarantowane to. Czy to oznacza, że każdy człowiek odpowie? Nie. Nie. Ale masz zagwarantowane, że moc demoniczną możesz przełamać. Ty nie masz wpływu na wolę człowieka, ale przez wstawiennictwo możesz pomóc mu dojść do miejsca, że ta demoniczna czapa odejdzie od niego i on zacznie trzeźwo myśleć. I przypomnij sobie, wtedy było mi lepiej, jak byłem z Panem. Dokąd ja zmierzam tak naprawdę? Co ja robię? To nagle zasłona odchodzi i zaczyna człowiek trzeźwo myśleć. Proszę, jak syn marnotrawny. Ale kiedy ta czapa jest, on tego nie widzi, więc nie możesz być na niego zły, bo on nie widzi. Nie widzi. I nigdy nie iść na argumenty i nie bij kogoś Biblią po głowie. Jeśli to robiłeś, prawdopodobnie czeka cię długa droga. Czeka cię długa droga. Więc lepiej szybko pokutuj. Może Pan ci skróci tą drogę. To nie jest Boży sposób. To nie jest Boży sposób. Powstańmy, będziemy się modlić. Halleluja. To jest następna część o modlitwie wstawienniczej. Jeszcze jedną będę miał. Jak się modlić w ogóle o niezbawionych ludzi.